Pani profesor, czym jest fałszowanie żywności? Co kryje się pod tym terminem?
Wiele różnych aktywności nieuczciwych producentów, podejmowanych z zamiarem tak naprawdę sprzedania nam gorszej jakości żywności po bardzo wysokich cenach. Będą tutaj wchodziły różne rodzaje zafałszowań, takie jak zamienianie składników lepszej jakości na składniki gorszej jakości, fałszowanie miejsca pochodzenia, na przykład jeżeli chcielibyśmy kupić najbardziej popularne oliwę z oliwek, to kojarzy nam się Grecja, Chorwacja, więc najprościej każdą oliwę z oliwek podpisać, że pochodzi z Grecji lub pochodzi z Chorwacji. Jeżeli mamy żywność ekologiczną i oczekujemy w sklepie produktu ekologicznego, niekoniecznie musi to pochodzić z farm i z uprawy ekologicznej. Jest zamiana gatunków, produkty mięsne, wysokobiałkowe, wysokogatunkowe, tak jak na przykład królik, kaczka są zamieniane na bardzo tanie zamienniki, najczęściej jest to kurczak.
Większość z tych fałszerstw, o których pani profesor powiedziała, dotyczy produktów mięsnych. Czy jesteśmy też oszukiwani, jeżeli chodzi o inne produkty?
Fałszowaniu podlega, proszę państwa, wszystko. Owoce, warzywa, mleko, soki, koncentraty owocowo-warzywne i niestety jest to proceder powszechny. Szacuje się, że około 30% żywności trafiającej na rynek jest żywnością zafałszowaną lub w jakiś sposób podrabianą. Fałszowane są miody. Miody są sprzedawane z różnych upraw, z różnych kwiatów i ich cena jest związana typowo z rodzajem miodu. Bardzo często sprzedawany miód jako spadziowy nie jest miodem spadziowym. Fałszowane są również zioła, szafran, który nie jest szafranem z dodatkiem barwników sztucznych, tylko podbijający kolor i sprzedawany jako szafran. Wszystko to jest tak naprawdę podyktowane głównie motywacją ekonomiczną, z dużą taką dozą problemów i dla uczciwych producentów, dlatego że oni sprzedają wówczas dobrej jakości, po wyższych cenach przegrywają w konkurencji i z wielką też stratą i krzywdą dla konsumentów, dla nas wszystkich.
Czy takie działania wpływają przede wszystkim na obniżenie jakości danych produktów, czy też mogą w jakiś sposób zagrażać naszemu zdrowiu?
Niestety mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Głównie jest to związane z alergiami pokarmowymi. Tych alergenów pokarmowych obecnie rozpoznanych jest około 120. Reakcje alergiczne są nieprzewidywalne. Mogą to być tylko opuchnięte części ciała, zaczerwienione oczy, ale może prowadzić również do zgonów. Tak niespodziewana reakcja organizmu na alergen, którego się nie spodziewamy w danym produkcie. Na przykład takim bardzo silnym alergenem jest soja, a staje się ona częstym zamiennikiem na przykład w produktach mięsnych, podbija wartość białka.
Czy jako konsumenci możemy się jakoś obronić przed takimi działaniami?
Niestety nie, dlatego że musielibyśmy tak naprawdę żywność sami hodować, bo każde przerobienie produktu wiąże się z tym, że jest nam trudniej jako konsumentom rozpoznać. Jeżeli mamy taki typowy przykład, każdy z nas potrafi odróżnić kurczaka od gęsi, od kury, jeżeli jest to zwierzę. Natomiast jeżeli jest to już mięso w sklepie, tylko wytrawni, można powiedzieć, osoby, które się wytrawnie, zajmują kuchnią w taki sposób bardziej wyrafinowany, będą potrafiły rozpoznać, czy jest to pierś z gęsi, czy pierś z kurczaka. Jeżeli wyobrazimy sobie, że z tego produktu są zrobione pasztety lub z kiełbaski, możemy tylko polegać na deklaracji producenta, że w danej kiełbasce jest akurat gęś albo mięso królika. Nie ma żadnej możliwości dla nas sprawdzenia tego. Zamawiamy często rybę, często zamawiamy solę. Proszę mi wierzyć, w 90% przypadków, 80% dostajemy limandę w cenie soli. I znowu kulinarny znawca rozpozna. My jako przeciętny konsument nie mamy szans.
W takim razie producenci świadomie wprowadzają klientów, konsumentów w błąd, więc co na to prawo?
Jest coraz więcej wprowadzanych regulacji prawnych, które zmuszają producentów do prowadzenia ścisłej kontroli przepływu, dlatego że czasami też producent może nieświadomy sposób wprowadzić konsumenta w błąd, dlatego że jego dostawca jest nieuczciwy. Więc wprowadzane są takie regulacje śledzenia produktu od miejsca wytwarzania do miejsca sprzedaży w sklepie. I oprócz tego Producenci są coraz częściej zobowiązani do tego, żeby prowadzić kontrolę, prowadzić oznaczenia laboratoryjne i dokumentować, udowadniać, że dany produkt zawiera to, co jest zadeklarowane na etykiecie. Wymuszane jest też przez prawo prawidłowe etykietowanie, czyli oznaczenie zawartości poszczególnych składników. Natomiast tutaj też bardzo duża rola jest instytucji kontrolnych, żeby opracować i wprowadzić skuteczne metody kontroli i sprawdzania składu produktów. Bo problem właśnie z fałszowaniem żywności między innymi dlatego jest tak duży, że jest bardzo trudno te fałszerstwa wykryć klasycznymi metodami. Potrzeba bardzo wyrafinowanych, nowych technik, których na chwilę obecną jeszcze nie ma. Wraz ze wprowadzeniem bardziej skutecznych metod, wprowadzeniem ich do kontroli, tak jak można powiedzieć, takim klasycznym przykładem jest monitorowanie pozostałości pestycydów. Prawnie obowiązek przez wszyscy producenci muszą wykazać, że pozostałości pestycydów nie ma. W dalszej przyszłości najprawdopodobniej będą również kontrole składu poszczególnych składników do poziomów gatunkowych, do poziomów tkankowych, do wykazywania alergenów, nie tylko z wąskiej listy 8, które są obecnie prawem nakazane do wykazywania na etykiecie, ale również tych rzadszych, a jednak tak samo niebezpiecznych, jak te, które występują bardzo powszechnie.